Chwała Bogu jeszcze raz. Ja wierzę, że przynajmniej mamy radość w swoich sercach, dlatego że przynajmniej ja tak odczuwam, że skoncentrowaliśmy się na naszym Bogu. Że zostawiliśmy to wszystko, czym jesteśmy bez przerwy tak atakowani, jak dosłownie czy z wiadomościach, czy w spotkaniach z ludźmi i tak dalej. Rozmawiamy i widzimy przestraszenie w ludziach, ale również widzimy coś, co niepokoi. Że wszystko jest ważne, wszystko jest dobre, ale Bóg to gdzieś tam na którymś miejscu. Dzisiaj chcę się dzielić słowem, które jest zapisane w objawieniu świętego Jana w liście do Laodycei. Jest to jeden z tych siedmiu zborów. Tutaj wymieniony jest jako ostatni zbór. W środę dzieliłem się tak tylko na wstępie z listu do Filadelfii i będę chciał z Bożą pomocą, jeśli Bóg wierzy, że mi pomoże, aby przybliżyć takie podstawowe prawdy o przesłaniu tego listu. Ten list jest listem, który, tak jak niektórzy bibliści twierdzą, zresztą większość biblistów, że jest jak gdyby tak adekwatny do tych czasów, które teraz mamy. Z wielu względów i oczywiście możemy się z tym zgodzić, czy nie musimy się z tym zgodzić, ale wierzę, że to jest przesłanie zawsze aktualne, zawsze jest tym przesłaniem, które Bóg chce wzbudzić w nas coś, który Bóg chce coś nam powiedzieć, którym Bóg chce nam odkryć pewne prawdy, które chce przez te słowa zawarte w tym liście przekazać nam. I wierzę, że z Bożą pomocą wiele dzisiaj też odbierzemy od Boga. I pierwszą rzeczą to jest to, że ten list, tak jak powiedziałem, jest spisany do zboru, który znajdował się w Laodycei. Była to miejscowość, można powiedzieć, taka zachodnia, południowo-zachodnia, raczej część Turcji. Zresztą tam, gdzie te pozostałe zbory. I było to miasto bardzo bogate. Miało wiele takich rzeczy, które nie posiadały inne zbory, jak tam, prawda, te miasta, które są wymienione z tych miast, które wcześniej są wymienione. A mianowicie tam było coś, co czyniło to miasto bardzo bogatym miastem na ówczesne czasy. Po pierwsze, że znajdowało się na takim głównym szlaku łączącym Egipt, prawda, z Europą, czy Europę z Bliskim Wschodnim. Także wiele, wiele szlaków tam się krzyżowało w tym mieście i dlatego po prostu była możliwość i handlu, i rozwoju tego miasta. I ten zbór troszeczkę się przyzwyczaił, jakby przyjął, można powiedzieć, tego ducha, tego miasta. To miasto było bogate i ten zbór też się uważa. Jesteśmy bogaci. Ale nim dalej będę mówił, to chcę zacytować słowa, które są zapisane w trzecim rozdziale, od 14 wiersza. I czytamy tak. A do aniołu Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś jest nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaź maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zasiadłem i zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Tu jest właśnie takie, co Duch mówi do kościołów. Tu już nie jest wymienione, że do jednego, tylko do kościołów. I myślę, że tutaj ten liść się zaczyna, tak jak wszystkie listy, Jezus Chrystus się przedstawia. On tutaj w tym przypadku przedstawia się jako amen, jako świadek wierny, prawdziwy początek stworzenia Bożego. I rzeczywiście my wiemy, że Jezus Chrystus, Ojciec stworzyli świat. Ale jak czytamy w Ewangelii Jana, czytamy w liście do Kolosan, że Jezus Chrystus stworzył świat, jest napisane w liście do Kolosan dosłownie, przez Niego i dla Niego. Natomiast Jan pisze, że wszystko przez Niego powstało, Słowo i przez Nie powstało. Czyli tutaj Jezus się przedstawia jako stwórca tego wszystkiego, jako ten, który jest początkiem stworzenia wszystkiego. To znaczy, bo często jest, kiedy niektórzy wystawiają taki wniosek, że On jest tym pierwszym stworzeniem. Nie. Jezus Chrystus jest stworzycielem, nie jest stworzeniem. On jest rodzony z Ojca. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby po prostu o tym, że On jest stworzony. Natomiast On jest tym, który stwarzał. On jest tym pierwszym, który stwarzał wszystko i Jemu powstał. Czyli tak jednoznacznie się przedstawia temu zborowi. I dalej mówi, że znam Twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący. I tutaj jest słowo, które mówi o tym, tu siostra Irenka się modliła takimi słowami, że Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie. Tak, i tutaj to słowo wyraźnie mówi. Znam Twoje uczynki. Bóg nas zna, Bóg nas widzi doskonale. Bóg nas widzi w każdym naszym czynie, w każdym naszym działaniu. I gdybyśmy również przeczytali z trzeciego z listu do Filadelfii, to jest również tak podane, że znam Twoje uczynki, oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi. I znowu Bóg mówi, że On zna nasze uczynki. Ale te uczynki, które Bóg zna i widzi, On chce, aby nasze uczynki chwaliły i wielbiły Boga. Dlatego nam to objawia, że my nigdzie się nie ukryjemy przed Bogiem. Każde nasze działanie, każdy nasz uczynek jest widziany przez Boga i Bóg chce, abyśmy swoimi uczynkami świadczyli o Bogu. I tutaj, kiedy mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. I na pewno każdy z nas, jako przebywający nawet na tym miejscu, my mamy takie rzeczy, kiedy jesteśmy czasami zimni, czasami jesteśmy gorący. I Bóg pragnie jednego. Mówi tak, a tak, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. I tu jest niebezpieczeństwo, że my jako ludzie często po prostu uważamy, że jakoś to będzie. Często jakoś to będzie. I żyjemy tak, jak żyjemy. Raz bliżej Boga, raz dalej Boga. No i jest niby wszystko w porządku. Bóg tu wyraźnie mówi, tak być nie może. Tak być nie może. Dlaczego? Dlatego, że cię nie zaakceptuje. I gdybyśmy tak popatrzyli na to, no to powiedzielibyśmy, no jesteśmy bez szans. No nie mamy wyjścia, bo zdarzają nam się sytuacje takie w życiu, że po prostu, jak to się mówi, chłodniejemy, tak krótko mówiąc. I dalej mówi tak. Mówisz bowiem, jest, może, ponieważ letni, ani zimny, ani gorący wypluję cię z moich ust. I tutaj Bóg wyraźnie mówi. Bóg nie daje nam jakiegoś domysłu. Mówi, taka jest twoja sytuacja. Ale Bóg nie chce tego, aby taka sytuacja była w naszym życiu. Żeby były takie sytuacje w naszym życiu. Oczywiście one będą i my tego nie potrafimy całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Ale Bóg chce, żeby tego było jak najmniej, żeby nasze serca były rzeczywiście gorące dla Boga, żebyśmy rzeczywiście tylko i wyłącznie w Bogu pokładali nadzieję, żebyśmy tylko i wyłącznie byli od Boga zależni. I dlatego tutaj największą przeszkodą, co jest dla nas, dla ludzi, największą przeszkodą dla nas jest, no niestety, bogactwo. Bogactwo. Niezależność od niczego i od nikogo. I to jest największe za tego. I dlatego Bóg tak wyraźnie nam pokazuje. Słuchaj, mówisz, że jesteś bogaty, że wszystko się układa, że wszystko jest fajne, wszystko tego, ale ty jesteś, jak to się pisze, nędzny i goły. Jesteś nędzny i goły. Dlaczego Bóg tak mówi? Mówi dlatego, żebyśmy wzięli z tego lekcję, żebyśmy wzięli od Boga to, co chce dokładnie mówić do naszych serc, że bogactwo jako takie, ono nie jest przeszkodą w relacjach ze mną, ale ono jest największą przeszkodą, może być dla ciebie największą przeszkodą w tym, że zamienisz te wszystkie rzeczy ziemskie na rzeczy Boże. Dlatego Bóg w swojej miłości daje nam wyjście z tego wszystkiego. I mówi tak, kiedy Bóg odkrył już to w nas, w każdym sercu, ja wierzę, że to słowo tak do mnie przemówiło i mówi tak, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaścić maścią, abyś widział. I Bóg mówi, jest wyjście dla ciebie. Jest wyjście dla każdego, jest wyjście dla mnie. Tu oczywiście jest to pisane do zboru i rzeczywiście my możemy dzisiaj popatrzeć na zbory i tak się usprawiedliwić. No ta, w tamtym zborze to tak, ale u nas to jest inaczej. Ale ja wierzę, że tu Bóg mówi osobiście do każdego z nas. Do nas indywidualnych. Dlatego, że w tym kościele, w tym zborze byli ludzie. Tak jak dzisiaj są w zborze. I Bóg posyła to słowo osobiście do każdego człowieka. I dlatego zwraca się, radzę ci kupić u mnie złota. I teraz gdybyśmy, co to jest kupienie złota? I w liście Piotra, pierwszy rozdział i wiersz 7 mówi tak, aby doświadczenie waszej wiary o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci, sławie i przy objawieniu Jezusa Chrystusa. I Bóg, co nas pokazuje nam coś najcenniejszego, żeby nasza wiara w Boga czyniła w naszych sercach, w naszym umyśle przemianę na sposób Boży. Czyli żeby Duch Święty mógł pracować w naszych sercach ku okazywaniu wartości Bożych, a nie wartości tego świata. Dlatego jest to, ta wiara jest najcenniejsza, dlatego że my możemy prosić Boga, jak często mówi, Panie, przydaj nam wiary. I to jest naturalne. Pamiętamy, kiedy Jezus Chrystus rozmawia z apostołami i mówi o przebaczeniu, to był problem. Oni mieli problem, szczery problem i oni to wyznali. Kiedy mówi, że życie chrześcijanina to jest pasmo przebaczania, To jest pasmo odpuszczania. I byłoby to dobrze, gdybyśmy odpuszczali, przebaczali osobom, które miłujemy, które kochamy. To z tym nie ma problemu. Ale tym, którzy po prostu nie są czy w naszym guście, czy są jakąś przeszkodą dla nas, czy jakieś takie zrozumienie, no jeśli ja mu przebaczę, to on dopiero się przyzwyczai i tak dalej, i tak dalej. Nie, Bóg mówi, że przebaczę. I wtedy apostołowie co powiedzieli do Pana? Panie, przydaj nam wiary. Przydaj nam wiary. I ta wiara, tak jak tu jest pisze, ona jest cenniejsza od złota wypróbowanego w ogniu. I tutaj również Bóg nas kieruje, że jeżeli będziemy chodzić w wierze w Boga, będziemy doświadczani. Bóg będzie dopuszczał na nas doświadczenia, bo tam, gdybyśmy czytali 19 wiersz, tam mówi, że Bóg kogo miłuje, to smaga i karci. Czyli Bóg chce nas wychowywać na ludzi, którzy będą Jego własnością w 100%. Którzy będą zdani tylko na Boga, którzy będą ufać tylko Bogu. I mówi dalej tak, abyś się wzbogacił, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. I tutaj, kiedy czytamy objawienie, to widzimy, że kto stał przed Bożym tronem? Ci, którzy byli ubrani w białe szaty. A jak się można ubrać w białe szaty? Przyjść do Boga, wyznać swoje grzechy i krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i my wtedy, jak gdyby jesteśmy przyobleczeni w szaty białe, szaty nieskażone. I Bóg tutaj mówi, ubierz się w te białe szaty przez krew Jezusa Chrystusa, wyznając swoje grzechy, wyznając wszystkie swoje słabości, aby być przykryty tymi białymi szatami. I teraz, kiedy my czytamy, to te białe szaty może tylko oczyścić krew Jezusa Chrystusa. Izajasz mówi, że choćby nasze szaty były splugawione, prawda, to będą białe jak śnieg. To będą białe jak śnieg. I to czyni krew Jezusa Chrystusa. I teraz, kiedy mówimy, to pierwsza rzecz to jest to, co było mówi tak, to jest nasza wiara, oddanie się Jezusowi Chrystusowi, wiara, że Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy, że nasze grzechy zostały przebaczone, że zostaliśmy przyobleczeni w szaty białe, bo tylko w tych szatach będziemy mogli wejść do wieczności z Bogiem. I dalej mówi tak, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. I tu jest bardzo ważne. My wiele rzeczy nie widzimy albo udajemy, że nie widzimy. I Bóg mówi, myśmy powinni patrzeć Bożymi oczami na wszystko, co nas otacza. I teraz, kiedy rzeczywiście jest ta sytuacja, to my to widzimy. Ale Bóg mówi, patrzcie moimi oczami na to wszystko. Patrzcie tak, jak ja to widzę, że to przyszło, ja nad tym panuję i to się skończy. Mało tego, Bóg mówi, i będą następne. Ale Bóg nad wszystkim panuje. I Bóg chce, żebyśmy w tym wszystkim szukali Jego, szukali rady u Niego, dlatego że Bóg, tak jest, też Izajasz pisze, że Bóg jest dobrym doradcą. I dlatego kiedykolwiek my mamy jakieś takie problemy, że nasze oczy widzą niewłaściwy sposób. Tutaj o widzeniu naszych oczu można bardzo wiele mówić. I tutaj chcę na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Przede wszystkim powinniśmy widzieć siebie. Widzieć siebie. Jasno widzieć siebie. I Bóg mówi, że może oczyścić nam te oczy, jeśli nie widzimy. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo mówi, że Duch Święty jest ten, który nas prowadzi i ten Duch Święty otwiera nasze oczy, abyśmy siebie zobaczyli. Abyśmy zobaczyli swoje życie, abyśmy zobaczyli swoje czyny, abyśmy zobaczyli mało tego, swoje dążenia i swoje przekonania, które powinny być tymi przekonaniami, które pochodzą od Boga. I dlatego tutaj mówi dalej jeszcze, Kiedy Bóg mówi, namaś swoje oczy, to nasze oczy nie tylko siebie widzą, ale widzą dużo, dużo więcej. I to namaszczenie Boże powinno powodować, że my jesteśmy ludźmi, którzy widzimy i możemy prowadzić innych. Dlatego, że drogę znamy, bo ją widzimy. Bóg nam namaścił oczy, czyli Bóg nam dał Ducha Świętego po to, abyśmy mogli nie tylko siebie, ale innych prowadzić. Innym wskazywać na Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj ludzie naprawdę, no nie wiem, ale rozmawiam z wieloma ludźmi, co prawda teraz w tej chwili mniej, ale wszyscy ludzie nie mają nadziei, nie mają, z tymi co ja rozmawiałem, bo nie chcę mówić, że wszyscy, tylko z tymi, które ja rozmawiałem. I między innymi rozmawiałem z osobą, z taki sąsiad nasz, który niedawno się pobudował i zapytałem się go, mówię, kochany sąsiedzie, ile nam zostało jeszcze życia? A, mówi, to może być jutro, to może być tego. Ja mówię, słuchaj, a jeśli to tak się stanie, to co dalej? Co dalej? Co dalej? To mówi, po jakimś czasie trzeba będzie zarównać, mówi, bo się grubo opadnie. Ja mówię, ale co dalej? Co dalej? Co z życiem wiecznym? A ja wiem, to nie tego. I zacytowałem mu, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto wierzy, i niech sąsiad słucha, miał życie wieczne. I to go tak troszeczkę ruszyło. I później mogłem mu jeszcze coś więcej powiedzieć. I to jest przykre. To jest przykre. My to widzimy. My to widzimy. Tylko oczy nasze są potrzebne do tego, abyśmy nie upadli, prawda? Abyśmy pomogli tym, co potrzebują pomocy, aby wykorzystać to jako ci, którzy otrzymali Boży wzrok, aby ludziom pomagać, aby ludzi czy przeprowadzać, czy wskazywać im na Jezusa Chrystusa. Czyli ten list w tym wszystkim takim, prawda, takiej skardze Boga, prawda, takie mocne wydarzenie, żeś ślepy i goły i nie wiesz, że niczego nie posiadasz, Bóg daje nadzieję. Bóg daje nadzieję. I dalej mówi, że oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzę drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a ona ze mną. Zauważcie, jakie to jest wzniosłe. Ja wierzę, że mogę mówić o sobie, ale wierzę od nas wszystkich, że myśmy otworzyli już drzwi Jezusowi Chrystusowi. Jezus już nie puka do naszego serca. On już rządzi w naszym sercu. To jest zasadnicza różnica. I dlatego, kiedy mówimy, że ktoś puka do drzwi, to zawsze jest z drugiej strony. Zawsze go dzielą drzwi. Jezusa te drzwi nie oddzielą. One go nie oddzielą. On może przejść przez te drzwi. Ale czy my pozwolimy, aby wszedł do naszego życia, do naszego serca? I to myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć. I dlatego mówi, że jest, jeśli ktoś usłyszy i otworzy mu, czyli nadzieja jest dla wszystkich ludzi. Nadzieja jest dla każdego, kto jest chętny, aby otworzyć serce Jezusowi Chrystusowi i przyjąć Go jako osobistego Zbawiciela i żyć z Nim. I tu jest niesamowita później obietnica. I zauważcie, ja kiedy ten list czytałem już no może ileś tam razy, i gdzieś to tak zostało mi po prostu mniej jak gdyby pokazane tego, że ten list jest wspaniałym błogosławieństwem dla zborów. Że Bóg pokazuje nam, kim jesteśmy, ale Bóg pokazuje nam, kim możemy być. I On zrobił wszystko, abyśmy byli tymi, których Bóg chce, abyśmy byli. Bóg chce rządzić naszym życiem. Bóg chce wziąć nasze życie w swoje dłonie. Bóg chce to życie prowadzić, abyśmy osiągnęli to, co jest najważniejsze. To, co również pisze Piotr w swoim liście. Abyśmy osiągnęli to, co jest najważniejsze, czyli zbawienie naszej duszy, zbawienie naszych dusz. I dlatego mówi tak, temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. I tu jest problem teraz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do kościołów. I oczywiście my możemy wziąć z tego słowa, które tutaj opieramy dzisiaj to przesłanie, że Bóg ma niesamowitą miłość do ludzi. Niesamowitą. Kiedy Bóg tutaj się zwraca, że ty jesteś taki i taki, to zaraz daje wyjście z tego. Daje receptę, daje nam przesłanie, które nas wprowadzi w sytuację nie tego biednego, bogatego, tego biednego, obdartego, który jest, jak tu pisze, nagi i nic nie posiada, ale tego, który posiada wszystko, ale w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. I najcenniejszą rzeczą, którą wierzę, że ten list mówi, że te ziemskie sprawy, te ziemskie rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Nie mają znaczenia. One nie powinny wpływać na naszą wiarę. Oni nie powinni wpływać na postrzeganie Boga naszego. One mogą być pomocne służenia i Bogu, ale również mogą być przeszkodą. Dlatego Bóg chce, abyśmy to, co posiadamy, tu, kiedy czyta w liście do Filadelfii, tam jest napisane, trzymaj, co masz, aby nikt nie zabrał twojej korony. Czyli Bóg chce, że kiedy my na nowo się rodzimy, kiedy tam w liście do Efezów pisze, prawda, że opuściłeś pierwszą miłość i tak dalej. Chyba w liście do Efezów, nie wiem, czy dokładnie. I mówi o tym, to mówi, że dostałeś coś bardzo cennego. Dostałeś coś bardzo cennego. Apostoł Paweł to potwierdza. Mówi, że tak, wiarę zachowałem, biegu dokonałem i teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, czy inny, korona, którą da mi Pan podczas Jego przyjścia, tak? I teraz to jest to, co my jako ludzie wierzący powinniśmy oczekiwać. Czego treścią naszego życia było to oczekiwać przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i to oczekiwanie powinno iść razem z Bogiem. Drogą Bożą, nie drogą według naszego zrozumienia czy naszych myśli. I Bóg daje receptę, między innymi w tym fragmencie, który czytaliśmy. I dlatego wierzę, że to słowo, to przesłanie niech pracuje w naszych sercach, abyśmy kiedy decydujemy, kiedy mamy różne plany w swoim życiu, przychodźmy do Boga, prośmy Boga o Jego kierownictwo, prośmy Boga o potwierdzenie tego. I Bóg będzie nam to dawał, dlatego że Bóg, tak jak powiedziałem, Bóg powiedział, że On jest dobrym doradcą. Jeżeli coś mamy, jakieś wątpliwości, jeżeli mamy jakieś nieścisłości, nie wiemy, jaką podjąć decyzję, to Bóg nas przekona, Bóg nam pokaże. Bo Bóg mówi prawdę. I taki jest Bóg. I wierzę, że jeżeli nawet nasze życie się poplątało, nawet nasze życie gdzieś tam ma różne, jak to się mówi, i zloty, i upadki, to Bóg chce jednego. Aby nasza wiara była zachowana tylko i wyłącznie w Nim. Abyśmy pokładali nadzieję w Nim. Abyśmy zobaczyli wartość Bożego dzieła dla naszego życia i wartość tego świata dla naszego życia. To są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. I dlatego wierzę, że będziemy się modlić teraz do naszego Boga, aby Bóg nam pomógł, aby Bóg nam dał dobry słuch. Na końcu pisze, kto ma uszy, niechaj słucha. Natomiast i również dał nam dobry wzrok, abyśmy przede wszystkim widzieli siebie, abyśmy widzieli swoje czyny, abyśmy, tak jak się mówi, kładli na szale i zdawali przed Bogiem sprawę z tego wszystkiego, co czynimy, co działamy. Jeśli rzeczywiście coś jest nie tak, Bóg jest, jak pisze, hojny w odpuszczaniu i Bóg nam odpuści. Jeśli Boże Słowo mówi w liście Jana, jeśli wyznajecie grzechy, Bóg jest wierny i wam odpuści. Wiecie, jest to niesamowity przywilej, że my nie jesteśmy i nie stoimy nad przepaścią i tylko widzimy przed sobą tą przepaść, ale my patrzymy do góry. My patrzymy do góry, skąd pomoc przyjdzie. I często te wszystkie rzeczy, które przeżywamy tutaj na ziemi i tak dalej. Dlaczego ludzie dzisiaj są wystraszeni, autentycznie są wystraszeni. Co będzie? Co będzie? Ojejku, co to? A jak ja to? A jak ja tamto? Dlaczego? Bo patrzą w dół. Patrzą w dół. Natomiast my jako ludzie wierzący powinniśmy patrzeć do góry. My nie wiemy, co będzie z nami. Nie wiemy. Bóg wie. I Bóg powiedział, że On nie da doświadczenia ponad nasze siły. A jeśli przyjdą doświadczenia, to co? Bóg mówi, wasza wiara wzrośnie jeszcze bardziej. Na dowód jest prześladowani chrześcijanie. Prawda? I na dowód jest, gdzie nie ma tych prześladowań. Prawda? I to, że Bóg mówi, jeżeli nas miłuje, to przyjdą na nas również doświadczenia. One przychodzą teraz nawet. Przychodzą. Ale dlaczego możemy żyć w pokoju? Dlatego, że Bóg dał nam ten pokój do naszego serca. Nie tak, jak świat mówi, ja wam daję ten pokój. I dlatego dziękujmy Bogu. Przyjdźmy przed Boże oblicze i dziękujmy naszemu Bogu za to, że jest tak cudownym, wspaniałym, że nie zostawia nas bez wyjścia, że nie daje nam sytuacji takiej, że jesteśmy, jak to się mówi, bez nadziei. Nasza nadzieja jest w Bogu. Nie w tym, co widzimy, w tym, co ludzie mówią, ale w tym, co Bóg mówi. A Boże Słowo nas prowadzi i niech tak będzie dalej, aby jedynie Boże Słowo. W tym właśnie liście Filadelfii, tam to jest tak bardzo wyraźnie napisane. Bo zachowałeś moje słowo. Bo zachowałeś moje słowo. Bo nie zaparłeś się mojego imienia. I dlatego ten zbór był taki, jaki był w porównaniu z tym zborem w Laodycei. Dlatego módlmy się, abyśmy byli osobami takimi, jak byli w Filadelfii. Zachowali Boże Słowo, dali wiarę Boże Słowu, czynili to, co mówi Boże Słowo i wielbili Jezusa Chrystusa.